Witam wszystkich serdecznie. Niedawno czytałem w tych rozważaniach takich codziennych, chyba to w tym kalendarzu było, że pewien ojciec miał takiego 4-letniego synka i kiedy ten synek, no jak to takie małe dzieci, ciągle zadawał pytania. I on zauważył, że on zadaje pytania, ale patrzy gdzie indziej, czym innym jest zajęty i mówi: synu, jeżeli mówisz do mnie, to popatrz na mnie i zwróć na mnie uwagę. Zwróć uwagę na to, co ja mówię. I ja myślę, że dzisiaj to jest nam potrzebne, żebyśmy nie tak tylko, że no będziemy słuchać, ale żebyśmy zwrócili uwagę na to, co on mówi, żebyśmy popatrzyli na niego. Chciałbym mówić dzisiaj na temat, który zatytułowałem: gdzie jest mój pokój gościnny? Ale zanim jeszcze to chciałbym nawiązać chwilę do tego święta, które dzisiaj wielu chrześcijan obchodzi, które wspominają, czyli do tak zwanej Niedzieli Palmowej. Przeczytajmy zatem z Ewangelii Mateusza, z 21 rozdziału, od 1 do 15 wiersza, tą historię. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfagi na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przyprowadźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, jedzie na ośle, źrebięciu, oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślice i źrebie, włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok, Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni, wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany, handlarzy gołębiami powywracał i rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Nie chciałbym głównie na tym się skupić, ale chciałbym trochę do tego nawiązać. Dlaczego Niedziela Palmowa? No, czytaliśmy, bo ludzie obcinali gałązki z palm, zdejmowali swoje płaszcze, swoje tuniki i rozścielali na drodze. Co to oznaczało? Ja myślę, że wiemy. To jest to, co dzisiaj takie rozścielanie czerwonego dywanu na przywitanie najważniejszego gościa, na przykład głowy państwa. Takiego dywanu, po którym idzie, a orkiestra gra na przywitanie i kompania honorowa wita najważniejszego dostojnika. Właśnie to oni robili i chyba od tamtego czasu właśnie w taki sposób witają dostojników. To wydarzenie jest opisane we wszystkich czterech Ewangeliach. Niektóre wydarzenia, nawet cuda, które czynił Jezus, są opisane w dwóch Ewangeliach, w trzech albo w jednej. Natomiast to wydarzenie, chociaż wydawałoby się, że no takie nieważne, opisane jest przez wszystkich czterech ewangelistów. Bo wjazd Jezusa do Jerozolimy w tą niedzielę był początkiem serii najważniejszych wydarzeń w historii. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli czytamy Biblię, że dotąd Pan Jezus unikał rozgłosu, a wręcz zabraniał mówić o sobie. Kiedy uczynił jakiś cud, mówi tylko: nikomu o tym nie mów. Kiedy Pan Jezus wziął na górę przemienienia tych dwóch swoich uczniów, trzech swoich uczniów, to mówi tylko: nikomu nie mówcie o tym, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Kiedy nakarmił te 5000 ludzi kilkoma chlebkami, to ludzie byli tak zachwyceni, chcieli go uczynić królem. A co jest napisane? On oddalił się od nich i co mówił? Bo mój czas jeszcze nie nadszedł. Ale tego dnia, właśnie w tą niedzielę, pozwolił, by witali go jako króla. Dlatego, że od tego czasu już nie chodził, nie głosił Ewangelii, ale przyszedł, żeby dokonać to, co jest najważniejsze. Żeby oddać swoje życie i żeby dać nam zbawienie. Wiemy, że ludzie witali go jako króla, ale zainteresowani byli czym innym niż on. To znaczy, pomóż nam, wyzwól nas, bo byli w niewoli, ale do innych spraw się nie wtrącaj. Nawet czytamy, że niektórym kapłanom uczonym w piśmie się to nie podobało, oburzyli się, że tak był witany. I dzisiaj wielu tak postępuje. Nawet taka rzecz, która niedawno miała miejsce, o tym mówili w wiadomościach. Nie wiem, czy do tego wreszcie doszło, czy nie, ale propozycja była, żeby parlament ogłosił Jezusa królem Polski. Tak jakby on był od tego zależny, od parlamentu jakiegoś kraju, czy on będzie królem, czy nie. Ale nie wtrącaj się do naszego życia, do tego, co my robimy, to jest nasza sprawa, ale oficjalnie bądź królem Polski. Kiedy Jezus wszedł do świątyni, zobaczył coś, co go rozgniewało. Czytamy, że były tam rzeczy, których tam nie powinno być, chociaż nic takiego wielkiego. Nie będę się nad tym rozwodził, ale wiemy, że Pan Jezus tych, którzy handlowali, którzy wymieniali pieniądze, powyrzucał, powywracał stoły, rozsypywał pieniądze. Rozgorzał w nim tak zwany święty gniew. Powiada, bo dom Ojca Mego powinien być domem modlitwy, a wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. O takim tym właśnie posprzątaniu w domu Bożym niedawno mówił Mateusz Sadowski. Mówił o tym, że jeżeli sprzątamy, powiedzmy, na święta, chcemy, żeby kto wejdzie, to by widział, żeby to było posprzątane, ale tym domem jest nasze ciało, nasze serce, ponieważ jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I czytaliśmy, że dopiero kiedy to wszystko powyrzucał, do niego przychodzili ludzie, a on ich uzdrawiał. Zaczął działać wtedy, kiedy zrobił porządek. Po kilku dniach Pan Jezus miał obchodzić po raz ostatni wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. I chociaż dzisiaj nie obchodzimy wieczerzy, ale chciałem to podkreślić. My, kiedy obchodzimy wieczerzę, nie obchodzimy wieczerzy paschalnej, tylko wieczerzę na pamiątkę śmierci Jezusa. Bo oni wtedy nie tylko chleb i wino mieli. Oni mieli normalny posiłek, oni musieli zabić baranka, musieli go upiec, musieli go przyrządzić i razem usiąść do stołu i razem go spożywać, a potem również chleb i wino. I chciałbym teraz skupić się na czymś, co nazwałem: gdzie jest mój pokój, gdzie jest izba dla mnie. I w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, a wiersze 7 do 13, czytamy tak. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego, i wysłał Piotra i Jana, rzekszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. Ten przedostatni wiersz czytałem w innych tłumaczeniach, w tłumaczeniach angielskich i tłumaczeniu tak zwanym Biblii Warszawsko-Praskiej, i tam jest napisane: wtedy on pokaże wam salę położoną na górze, przystrojoną, tam przygotujcie. Położoną na górze. A to jest ważny detal w tej całej historii. To pytanie, gdzie jest pokój, w którym mógłbym spożyć wieczerzę, czyli w którym mógłbym mieć z wami społeczność, zostało postawione przez Pana Jezusa 2000 lat temu. A dzisiaj skierowane jest ono do nas wszystkich, ponieważ jesteśmy również Jego uczniami. Gdyby chodziło o taki zwykły fizyczny pokój dla gości, to dzisiaj wielu miałoby wymówkę i nawet prawidłową wymówkę. Małe mieszkanie, jest ciasno, albo jest tak pełno, i to też jest prawda, że mamy coraz ciaśniej, bo mamy coraz pełniej wszystkiego, mamy pod dostatkiem różnych sprzętów, które są dostępne dzisiaj. I nie mam takiego pokoju, w którym mógłbym, który mógłbym dać do dyspozycji tylko Pana. Ale nie o taki pokój chodzi. Chodzi o nasze serca, które są świątynią Ducha Świętego. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty pomoże nam zrozumieć, że to pytanie jest do nas. Dla Żydów na przykład gościnność była obowiązkiem. I to do takiego stopnia, że gość, który się pojawił, który przyszedł, zupełnie nieznajomy, jakiś wędrowiec, był traktowany z większym szacunkiem niż domownicy. Znamy historię Lota na przykład, kiedy przyszli do niego ci trzej aniołowie, się okazało, ale to byli trzej mężczyźni, i kiedy mieszkańcy Sodomy chcieli ich znieważyć, zelżyć, Lot do takiego stopnia chciał ich chronić, że mówi: nie czyńcie im nic złego. Ja mam córki, jeszcze dziewice, weźcie ich, możecie z nimi zrobić co chcecie, ale tym ludziom, bo oni weszli pod mój dach, nie czyńcie nic złego. Tak traktowano gościa. Gość był bardzo ważny. Ja myślę, że dzisiaj nigdy by na coś takiego się nie zgodził. Każdy, kto miał dom, zazwyczaj miał taki jeden pokój, gdzie mógł gość przyjść i mógł przenocować. Nawet w Nowym Testamencie mamy napisane w liście do Hebrajczyków, że gościnności nie zapominajcie albo nie zaniedbujcie, bo przez nią niektórzy, nie wiedząc, przyjmowali aniołów. Oczywiście dzisiaj jest inna sytuacja. Gdyby przyszedł ktoś nieznajomy, a jeszcze czasem wyglądający nieciekawie, i powiedział: ja chcę zająć jeden wasz pokój, to nie wiem, czy by się ktoś z nas odważył. To jest niebezpieczne. Trzeba się umówić, trzeba wiedzieć, kto to jest, trzeba ewentualnie mieć jakąś rekomendację. Wtedy tak nie było. Ludzie wierzyli ludziom i ta gościnność była obowiązkiem. Ale ten człowiek z Ewangelii Łukasza musiał znać Pana Jezusa i Pan go też znał. Na pewno nie posłałby dwóch z uczniów do całkiem obcego człowieka, żeby ten pokazał im pokój przygotowany dla niego, gdyby ten człowiek nie wiedział, o kim oni mówią. A więc zakładamy, że Pan Jezus go znał i właściciel tego domu z pewnością był kimś, kto znał Pana Jezusa, kto słyszał Jego nauczanie, kto uwierzył Mu, i chociaż nie znamy Jego imienia, na pewno był naśladowcą Pana Jezusa. Ja myślę, że też Pan Jezus kiedyś musiał być w Jego domu, bo wiedział, jaki pokój im pokaże. No i idźcie za Nim, On pokaże wam pokój na piętrze, tam przystrojony, tam przygotujcie. Czytaliśmy, że Pan Jezus powiedział do uczniów: spotkacie człowieka niosącego dzban wody. I to już na pewno nie było wyreżyserowane, tylko Pan Jezus wiedział, ten człowiek był przygotowany. I wtedy mają powiedzieć gospodarzowi tego domu: Pan potrzebuje twojego pokoju gościnnego. A ten człowiek już dokładnie będzie wiedział, o co chodzi. Na pewno Pan Jezus, chociaż był Bogiem, nie mówił, że miałem takie widzenie, widzę ten pokój i tam jest przygotowane wszystko. To był pokój przygotowany, a o tym będę mówił dalej. Myślę, że kiedy Pan Jezus spotkał tego człowieka, to ten człowiek uwierzył. Uwierzył w Jezusa. On przyjął zbawienie i prawdopodobnie zaprosił go do swojego domu. Tak jak kiedyś celnik Mateusz, kiedy, czy Zacheusz, zaprosił go do swojego domu i powiedział: Pan Jezus, dziś zbawienie się stało udziałem tego domu. I wtedy ten człowiek złożył Panu taką ofertę. Tu jest mój pokój gościnny. Najlepszy pokój będzie do twojej dyspozycji. I kiedy tylko zechcesz, on jest twój. Czytamy, że tak jak Maria, kiedy odpuścił jej liczne grzechy, wzięła słoik tego najdroższego olejku, wylała na Pana Jezusa, namaściła go, aby ta woń rozchodziła się wokoło. Ofiarowała to, co miała najcenniejszego. I ten człowiek też ofiarował coś, co miał najcenniejszego. A co jest najcenniejsze? Jeżeli mówimy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, co jest w tym ciele najcenniejsze? Serce. Można nawet żyć bez ręki, bez nogi, bez jakichś nawet narządów wewnętrznych czasem, ale bez serca nie. To jest najważniejsze. I to ten człowiek tak symbolicznie oferował Panu. To będzie twój pokój. Jeżeli będziesz chciał tu się zatrzymać, odpocząć, czy przenocować, czy być z uczniami, zawsze jest do twojej dyspozycji. Będzie przygotowany. I tu chodzi o nasze serce. Jeżeli oddaliśmy go Panu, kiedy poznaliśmy Jego dobroć, Jego miłość, kiedy zaoferował nam zbawienie, nasze serca powinny być cały czas dla Niego przygotowane i otwarte. Tak jak Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą, a Duch Boży mieszka w was? I jeżeli my otrzymaliśmy zbawienie, ja myślę, że też zaoferowaliśmy Panu ten najważniejszy pokój gościnny, nasze serce. Żeby On miał do niego wyłączne prawo i mógł korzystać z niego w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. W drugiej Księdze Królewskiej, 4 rozdziale, czytamy 9-10 wiersz, że kiedy Elizeusz przechodził przez Szunem, to tam była pewna bogata kobieta z mężem i zapraszała go na posiłek. I on tam, kiedy przechodził, on wstępował i wtedy ta kobieta mówi do swojego męża: wiesz co, wiem, że to jest mąż Boży. I chciałbym, żeby on miał tu coś swojego. I mówi: wybudujmy tu taki pokój dla niego murowany, wstawmy tam do tego pokoju stół, krzesło, świecznik, wszystko, co jest potrzebne. I kiedy on będzie przechodził, to on będzie mógł się tam zatrzymać. Tak samo było z tym człowiekiem, do którego Pan Jezus posłał swoich uczniów. I wtedy, kiedy oni wybudowali ten pokój, kiedy Elizeusz tam się zatrzymywał, pewnego razu pyta: czy masz jakąś potrzebę? Może wstawić się za ciebie u króla, u dowódcy wojska? Czy masz jakąś potrzebę? Ona mówi: nie, mieszkam wśród swoich, nic mi nie potrzeba. Ale miała potrzebę, z którą nie miała się gdzie zwrócić. I on powiedział, że ta potrzeba jest zaspokojona. Chodziło o to, że ona nie miała dzieci. Za rok o tym czasie już miała dziecko. Ponieważ przygotowała miejsce dla męża Bożego, to wtedy, kiedy była w potrzebie, to mogła się zwrócić i ta potrzeba była zaspokojona. I tak jest z nami. Jeżeli to miejsce, ten pokój gościnny, nasze serce przygotujemy dla Pana i będzie on dla niego gotowy, utrzymywany. Kiedy mamy potrzebę, wiemy, że możemy się do niego zwrócić. Jaki pokój zaoferował ten człowiek Panu Jezusowi? Górny pokój na piętrze. Czytamy, że duży i przystrojony, czyli umeblowany. Tam było wszystko, co było potrzebne, żeby Pan Jezus mógł tam się zatrzymać, ale też wszystko, żeby mógł spożyć wieczerzę. Oni nie nosili z sobą tych naczyń, wszystkiego, co było potrzebne. To było tam przygotowane. Kiedy ten, który oddał za nas, za ciebie i za mnie swoje życie, zaoferował nam zbawienie, to powinien mieć prawo do tego najważniejszego pokoju. Z całym wyposażeniem w naszym sercu. Co to znaczy, to wyposażenie? Co możemy postawić do dyspozycji Pana w tym pokoju? To wyposażenie to mogą być nasze zdolności, nasze możliwości, nasze chęci. Panie, chcę Ci służyć. I to wszystko, co potrafię, stawiam do Twojej dyspozycji. Ty użyj to, kiedy tylko zechcesz. Niedawno mówiłem na tym miejscu o Dawidzie, który pokonał Goliata. I to nie było tak, że Dawid naraz sobie pomyślał, a wezmę procę, może spróbuję wypuścić kamień. On był przygotowany, on był wyćwiczony w rzucaniu z procy i kiedy przyszła potrzeba, on tą sytuację wykorzystał. I tak samo, jeżeli my oddamy do dyspozycji Pana nasze zdolności, nasze chęci, nasze możliwości, to On je użyje wtedy, kiedy będzie potrzeba. To ma być najważniejszy pokój, czyli nasze serca. To nie ma być coś takiego, no Panie, no nie mam miejsca, no ale taki malutki, może gdzieś tam, żebyś nie mówił, że nic. To ma być pokój przystrojony, wyposażony. To są te nasze zdolności, nasze talenty. Takim typowym przykładem tego, co można oddać w tym pokoju do dyspozycji mistrza, jest apostoł Paweł, czyli Saul kiedyś. To był człowiek, wielki intelektualista. To był nauczyciel, to był człowiek wykształcony, gorliwy w przestrzeganiu zakonu. I kiedy oddał ten swój pokój, swoje serce Panu na drodze do Damaszku, z takim wyposażeniem, jakie ono było, to nie to, że on był wykształcony, teraz to już odrzuca. Pan to użył w taki sposób, że do dzisiaj mamy większą część Nowego Testamentu właśnie napisaną przez apostoła Pawła. To było to wyposażenie w tym pokoju, który oddał apostoł Paweł do dyspozycji mistrza. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby służyć. O tym często słyszymy, ale nie wszyscy do tej samej służby. Dlatego nie możemy mówić, że no gdyby Pan mnie powołał do tego, czegoś takiego ważnego, no to by się liczyło, to ja bym mu oddał wszystko. Niektórzy są powołani na misjonarzy, a inni może, żeby pracować i wspierać tych misjonarzy, żeby oni mogli pojechać na tę misję. Niektórzy są powołani do pracy, nawet na roli czy w fabryce. Niektórzy do zgłoszenia Słowa Bożego, inni do pracy w biurze, ale ważne jest to, jak wykonujemy tą swoją pracę i czy tą naszą pracą przyczyniamy się do tego, żeby Pan mógł użyć nas jako swoje narzędzia. Jeżeli oddamy Jemu do dyspozycji to, co posiadamy, On tego użyje, chociaż czasem nie od razu. A więc bądźmy cierpliwi, bo przyjdzie czas, kiedy Pan zapyta, gdzie jest ten mój pokój? Ja go potrzebuję, chcę go użyć. Może czasem pytasz, no ja powiedziałem Panu, Panie, chcę Ci służyć, no użyj mnie, a nie wiem jak. Inni już są dalej, może coś robią, a ja nie wiem co. Oddałem ten pokój, a Pan nic. I wtedy przychodzi ktoś, i to jest niebezpieczne, z taką propozycją wynajęcia tego pokoju na tak zwanych korzystnych warunkach. Przecież stoi pusty, dawny, nieużywany. I oczywiście, jako człowiek wierzący, nie chcesz nikogo ze świata, nie chcesz wpuszczać tam jakichś złych rzeczy, ale ulegasz, dajesz pozwolenie, by ten ktoś zajął ten pokój. Ktoś ze swoim wyposażeniem, bo to wyposażenie, które tam było oddane do dyspozycji Pana, zaczyna przeszkadzać, bo nowy najemca idzie z postępem i nie chce tak zwanych starych mebli. A co było kiedyś, mnie się to na nic nie przyda, ja chcę mieć swoje. I tu jest niebezpieczeństwo, że czasem idąc za postępem, za tym, co nowe, możemy to, co jest oddane do dyspozycji mistrza, zlekceważyć i odrzucić. I kiedy Pan przychodzi, może zapytać, a gdzie to jest? To było kiedyś moje, ja z tego miałem skorzystać. Czytamy w II Księdze Królewskiej w 16 rozdziale taką historię, że też niedawno o tym wspominałem, że kiedy król Achaz był w Damaszku, to tam zobaczył ołtarz. Taki pogański ołtarz, ale ładny. I zrobił szkic, projekt tego ołtarza. Spodobał mu się i postanowił taki sam mieć w Jerozolimie i w świątyni. Kazał go zbudować według tego wzoru, według tego projektu. I ten ołtarz pański, który tam był, kazał wyrzucić, wynieść, a postawić tam nowoczesny ołtarz. Bo to było coś ładniejszego. I to jest niebezpieczne. To nie znaczy, że to, co jest nowe, to jest złe, ale też nie znaczy, że zawsze to, co jest stare, jest złe. A więc tak, znalazł się ktoś, kto chce wynająć ten pokój na korzystnych warunkach. Więc najpierw czujesz się nieswojo, no bo przecież to był pokój dla Pana, dla Króla. Ale z biegiem czasu się przyzwyczajasz. Przyzwyczajasz się do nowej sytuacji. Nazywamy to z początku takimi wyrzutami sumienia. No nie, tego nie, bo to nie jest dobre. Ale jeżeli to raz i drugi zrobimy, to się przyzwyczajamy do tego. I to sumienie nas przestaje oskarżać. I tak jest niestety z tymi, którzy oddali Panu ten pokój najważniejszy, czyli swoje serce, a powoli coś innego tam się dostało. Kiedy Pan spogląda na ten pokój, to go smuci, bo zapełnia się pokój tym, co oferuje świat. Ten człowiek z Ewangelii Łukasza, ja tak sobie wyobrażam tą historię, czekał może długo, a Pan nie korzystał z tego pokoju. Może niektórzy mu mówili, no był u Zacheusza, tam gościnny, był u Mateusza, był jeszcze u kogoś, u Szymona, a do ciebie nie przyszedł. Może jest gdzieś nad morzem, na górze, naucza, czyni cuda, ale ten człowiek, ja tak sobie wyobrażam, utrzymuje ten pokój w czystości, sprząta, odkurza, żeby w razie czego ten pokój był gotowy. I tak sobie wyobrażam, że na drzwiach tego pokoju umieścił napis zarezerwowane dla Jezusa. I dobrze by było, żebyśmy my czasem tak robili. Nieraz, wiecie, jeżeli ktoś coś zapomina albo trudno mu pamiętać, to takie karteczki sobie przylepiają. Czy to na lodówkę, czy gdzieś tam, gdzie co jest widoczne codziennie. My już też tego potrzebujemy. I to, jeżeli tam tędy przechodzimy, widzimy, przypominamy sobie, to jest nam potrzebne. O tym mam pamiętać. Ja tak sobie wyobrażam, że ten człowiek mógł tak zrobić, zarezerwowane dla Pana Jezusa. I kiedy inni przychodzą i chcą z tego pokoju skorzystać, to mu przypomina. To jest miejsce, które oddałem do dyspozycji mistrza. Wtedy mu zaoferowałem ten pokój, on ofertę przyjął i chociaż już długo tego nie używa, ja jednak nie wpuszczę tu nikogo innego. Skąd takie moje myśli? Bo kiedy było trzeba, on był gotowy. I naraz wszedł jeden ze sług i mówi, że na dole czeka dwóch ludzi i prosili, żeby ci powiedzieć, że mistrz potrzebuje twojego pokoju gościnnego. Ja myślę, że ten człowiek się musiał ucieszyć. Nie musiał nic wynosić, nic zmieniać, nic wyrzucać, bo pokój był cały czas gotowy. A więc mógł śmiało powiedzieć, powiedzcie mojemu Panu, że pokój jest gotowy i może przyjść w każdej chwili. Jakże musiał być uradowany. Jezus chce tu spożyć wieczerzę paschalną. Warto było czekać, warto było oddać Jemu do dyspozycji ten pokój. I od tego momentu ten pokój stał się chyba najważniejszym miejscem w Jerozolimie. W tym pokoju wydarzyło się wiele rzeczy, o których do dzisiaj pamiętamy, o których mówimy. W Ewangelii Jana, ponieważ ta historia jest opisana w innych Ewangeliach też, jest napisane od 13 do 15 rozdziału, że w tym pokoju Pan Jezus przekazał tą wspaniałą naukę o krzewie winnym. Wy jesteście latoroślami, ja jestem krzewem winnym i jeżeli we mnie będziecie trwać, to o cokolwiek będziecie prosić, stanie się wam. To w tym pokoju Jezus umył nogi uczniom i powiedział, tak macie czynić jedni drugim. Tu ustanowił wieczerzę pańską. On skorzystał wtedy z tych naczyń, z tego wyposażenia, które tam były do jego dyspozycji. Do tego pokoju poszedł Jezus po zmartwychwstaniu, gdzie byli uczniowie zgromadzeni z bojaźni przed Żydami, przed aresztowaniem, by w tym świętym miejscu spotkać się ze swoimi uczniami i dodać im otuchy. Oni byli wystraszeni, co im powiedział. Pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem. A gdzie byli uczniowie, kiedy stąpił na nich Duch Święty? Właśnie w tym pokoju na piętrze. To był najważniejszy pokój. I dzisiaj właśnie w tym pokoju, którym jest nasze serce, Pan Jezus chce przebywać, chce przekazywać swoją naukę, swoje tajemnice, ale też zaspokajać nasze potrzeby. To był najważniejszy pokój używany przez Boga w całej Jerozolimie. Dlaczego? Bo był oddany do Jego dyspozycji i zawsze przygotowany. A jaki jest Twój i mój pokój gościnny? Czy zaoferowałaś go Panu, czy jest gotowy? I dzisiaj Pan pyta, gdzie jest ten pokój, w którym mógłbym może nie spożyć wieczerzy, ale w którym mógłbym być z Tobą sam na sam. Gdzie moglibyśmy porozmawiać. Gdzie mógłbym Cię pocieszyć, jeżeli potrzebujesz pociechy. Gdzie mógłbym rozwiązać Twoje problemy, powiedzieć Ci, co masz zrobić. Gdzie jest ten pokój? Czy jest on gotowy, czy jest przygotowany? To w tym pokoju Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam mieszkanie, a potem przyjdę i wezmę was do siebie. Od tego momentu Pan Jezus już nie chodził, nie zwiastował Ewangelii, nawet nie uzdrawiał. Tam dokonały się najważniejsze wydarzenia w historii. To nasze ciało to jest tylko lepianka i pewnego dnia opuszczając ją, nasza dusza będzie mogła zająć ten pokój, który jest dla nas przygotowany na całą wieczność. Jeżeli tu oddaliśmy do Jego dyspozycji ten najważniejszy pokój, czyli nasze serca. jak słodkie będą wtedy słowa Pana. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Powiedział właśnie w tym pokoju Pan Jezus. Jeżeli dzisiaj jest tu ktoś, kto pozwolił, by coś innego zajęło to miejsce, ten pokój, oddany kiedyś do dyspozycji Pana, to, co słyszysz, to jest głos Ducha Świętego. Otwórz swoje serce, otwórz swoje okna w kierunku nieba i wpuść promienie Bożego Słońca. On jest gotów, by wejść, zamieszkać, jeżeli pokój jest przygotowany. Jeżeli natomiast jeszcze nigdy nie oddałeś swojego serca do dyspozycji Pana, to jest powiedziane: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy ten głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To dzisiaj do nas jest skierowane to słowo, gdzie i w jakim stanie jest ten pokój gościnny, który oddałeś czy oddałaś do dyspozycji Pana. Chciałbym się pomodlić jeszcze. Mamy jeszcze czas, ale proszę, powstańmy. Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie oddał swojego serca, tego pokoju do dyspozycji wyłącznie Pana, to dzisiaj może to zrobić. I gdyby ktoś chciał dzisiaj, żeby razem z nim się pomodlić, zrobimy to, aby to się stało twoim udziałem. Gdyby ktoś chciał, gdyby ktoś czuł, że jest dzisiaj ten czas, a jest ten czas, to proszę, daj znać przez podniesienie ręki, jeżeli nie oddałeś czy nie oddałeś jeszcze swojego serca Jezusowi Chrystusowi do Jego wyłącznej dyspozycji. Jeżeli jest ktoś, to proszę bardzo. A jeżeli nie, to dzisiaj, słysząc Słowo Boże, jeżeli słyszymy, jeżeli Duch Święty nam pokazuje, że coś innego, jakiś na korzystnych warunkach inny lokator zajął to miejsce, wniósł tam coś, co nie powinno tam być, to dzisiaj chciałbym się pomodlić razem z wami, nie wywołując tu nikogo, żeby Bóg dał nam siły, żeby przyświecił nam, co to jest, i żebyśmy mogli wyrzucić to, a kiedy On będzie chciał użyć tego naszego pokoju, żeby nie trzeba było dopiero się martwić, co z tym zrobić. Drogi Panie, drogi Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci serdecznie, że kiedy posłałeś Jezusa Chrystusa na ten świat, to On przyszedł po to, aby zająć to najważniejsze miejsce w naszym życiu, w naszym sercu. I chcemy dzisiaj sprawdzić nasze serca. Panie, przez Ducha Świętego przyświeć do naszych serc, abyśmy zobaczyli, czy jest tam coś, co nie powinno tam być. Panie, czy jest coś, co przeszkadza, co być może jakiś nowy lokator zajął. Panie, proszę Ciebie serdecznie, pomóż nam dzisiaj oddać to zupełnie do Twojej dyspozycji. Pomóż nam otworzyć szeroko te drzwi, otworzyć okna, aby Twoje światło mogło to rozświecić, abyśmy mogli dzisiaj zobaczyć, jak bardzo ważne jest to, żeby było miejsce dla Ciebie. I wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie, to Ty to miejsce użyjesz i wykorzystasz. Panie, pomóż nam nasze zdolności, nasze chęci, nasze możliwości oddać i oddawać codziennie do Twojej dyspozycji, abyś Ty mógł je użyć. Ty znasz nasze serca. Panie, wiesz o naszych słabościach, ale pomóż nam dzisiaj, aby to nie było tylko słowo, które wysłuchamy, ale abyśmy nawet wychodząc z tego miejsca wyszli z takim postanowieniem, że od dzisiaj ten pokój będzie do dyspozycji mojego Pana. Pomóż nam w tym, Panie, i kieruj naszymi sercami i daj nam siły, aby tak było. Panie, chcemy być gotowi na to, kiedy Ty będziesz chciał nas użyć, abyś mógł to uczynić. Niech to będzie dla Twojej chwały. Amen.